Joanna Merecka-Łotosz, dzień dobry, ze mną w studiu Izabela Mirynowska, Polski Związek Niewidomych Koło w Słupsku. Dzień dobry.
A dzień dobry, witam Państwa grudniowo.
No właśnie, grudzień już i w tym grudniu sporo podsumowań, tak bym to określiła. I też dzisiaj będę Ciebie podpytywać, jaki był ten rok dla Was.
Dobry. Nie możemy narzekać jako organizacja. Mieliśmy fajne 1,5%, z czego mogliśmy zorganizować kilka fajnych rzeczy.
Na przykład?
Na przykład byliśmy na wycieczce Niewidomy Obywatel Europy i mieliśmy to szczęście z dofinansowaniem z MOPR-u z PCPR-u, że zwiedziliśmy też kawałek Niemiec. Byliśmy nawet w Stralsundzie, największym oceanarium w Europie Północnej. Także powiedzmy, rozbijamy się trochę po świecie, zdobywamy doświadczenia, wiedzę, przygody. Co jeszcze? Mogliśmy zrealizować projekt, który jest moim takim sztandarowym projektem i to jest takie moje dzieciątko, drogowskaz, to już jest czwarta edycja, gdzie szkolimy osoby z orientacji przestrzennej i czynności życia codziennego.
A jak wygląda takie szkolenie, jeśli mogę dopytać?
Czyli tak, z osobą jeśli chodzi o orientację przestrzenną, to jest jakby najważniejsze to szkolenie, czyli potrzebujemy instruktora, który jest przeszkolony w tej materii, no i jest osobą widzącą. Niestety u nas w rejonie, powiedzmy tutaj, powiatu słupskiego i w okolicach jest tylko jedna osoba, pani Bożenka Niedźwiecka, której bardzo dziękuję za współpracę i serdecznie pozdrawiam. I ta osoba kontaktuje się z naszą osobą niewidomą, umawia się z nią na szkolenie. To są indywidualne szkolenia, spacery, podczas których osoba niewidoma uczy się, jak poruszać się z białą laską, jak omijać przeszkody, jak poruszać się z przewodnikiem i co najważniejsze, jak poruszać się samemu z białą laską, żeby być jak najbardziej samodzielnym i oprócz tego jeszcze uczy się doboru białych lasek. Jak sobie dobrać porządnie białą laskę, jaki rodzaj, z jakiego materiału. Jest to bardzo potrzebne, bo po takim szkoleniu osoba całkowicie niewidoma albo ze szczątkowym widzeniem jest w stanie sobie sama zrobić zakupy, pójść do lekarza, pójść na spacer. Nie potrzebuje aż tak bardzo pomocy osoby trzeciej, chociaż i tak jest ona potrzebna.
No ale ja słyszałam, że wy nie bardzo te białe laski i niechętnie.
No tak, ale...
To już tu wybrzmiewało także
tak,
w naszym
Tak,
studiu.
To jest jeden problem, ale podejrzewam, że to jest znak czasu i rzeczywiście coraz więcej osób jest całkowicie niewidomych. I nawet ostatnio w projekcie brał udział mój kolega, który jeszcze do niedawna był na drugiej grupie, poruszał się samodzielnie, a teraz już ma jedyneczkę i niestety bez laski ani rusz.
A co sądzisz o takich innowacyjnych rozwiązaniach, bo uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych, między innymi, też miałam przyjemność przysłuchiwać się, jak powstają ich projekty, one jeszcze nie są opatentowane, ale być może to gdzieś w przyszłości się pojawi. Oni na przykład wymyślili buty, które osoba niewidoma zakłada, czy nakładki na buty, które informują, dają sygnał dźwiękowy według tego, co pamiętam i kojarzę, mówiące o tym, że zbliżasz się właśnie do ulicy, że tu jest krawężnik i tak dalej, i tak dalej. Czyli jakby penetrują tę przestrzeń, powiedzmy, nie wiem, pół metra do przodu.
Ogólnie uważam, że to jest świetny pomysł. Ja zawsze jestem za nowinkami, zwłaszcza które mają pomóc osobie niepełnosprawnej, ale niestety, czego byśmy nie wymyślili, nic nie zastąpi białej laski.
A dlaczego?
Dlatego, że po pierwsze, biała laska ma szerszy zasięg. Czym dłuższa laska, czym szerszy zasięg, więc jesteśmy w stanie wyczuć wszystkie przeszkody, które są w obrębie nawet do metra półtora. Są w stanie nam powiedzieć, dzięki lasce jesteśmy w stanie na przykład dowiedzieć się, czy jest dziura, czy jest otwarty kanał.
No te buty też takie rzeczy miały w sobie, że tak się wyrażę. I one też informowały o tym właśnie, że jest spadek, jest dziura, jest no, o każdej przeszkodzie, która się gdzieś tam pojawia, tak?
A najważniejsze to, że idąc z białą laską, inni użytkownicy widzą, że ty nie widzisz.
No dobrze, ale to dlaczego znowu tak niechętnie korzystacie z tych białych lasek?
Uczciwie, bo to jest przyznanie się do własnej słabości. Mając
no,
białą
ale każdy
laskę,
ma jakąś.
Tak, ale mając białą laskę, informujesz światu, że jesteś osobą niewidomą. że coś z tobą jest nie tak. Ja mówię tak, jak mówią nasze osoby. Ja już się nauczyłam chodzić białą laską. I kiedy mam taką potrzebę, używam jej, zwłaszcza jak przechodzę przez ulicę. Mój mąż, który powinien już chodzić z białą laską, wie o tym, już wie o tym, ale jeszcze nie jest w stanie wziąć tej laski do ręki. Nie wiem, może to jest na zasadzie, że stajemy się mniej atrakcyjni, że może to sąsiedzi powiedzą. Nas jest cały czas jeszcze ta naleciałość z okresu komuny, że tak się cofnę, kiedy osoby niepełnosprawne się gdzieś zamykało w domu. Te młode pokolenie, ono już jest inne, inaczej chowane. I to dobrze jest. Ja popieram. Jak najbardziej uważam, że dzieci powinniśmy chować. Bez kompleksów. Bo żaden człowiek nie powinien mieć kompleksów. Ale w tym, powiedzmy, pokoleniu czy 40-latków, 30-latków, 50, 60, cały czas gdzieś to wybrzmiewa.
Czyli macie z tyłu głowy tę stygmatyzację, która
cały czas. A propos jeszcze wracając do tych, powiedzmy, udźwiękowionych butów. Ja podejrzewam, że one działają na wibracje.
Może tak być. Ja nie pamiętam. Nie chcę przekłamać, trzeba byłoby tu młodzież dopytać.
Dokładnie. Uważam, że to jest pomysł świetny. Będzie to cudowne do...
Tylko, że wiesz, one powstają, te pomysły, z potrzeby, czyli oni muszą mieć w swoim środowisku osobę niewidzącą czy niedowidzącą, tak? Bo wtedy szuka się tych rozwiązań. Jak człowiek widzi, z czym mierzy się ktoś mu bliski.
Dokładnie.
Najczęściej według mnie. Nie?
Czesi wymyślili coś bardzo podobnego w postaci laski. Laski z GPS-em, nie wiem jak to określić, która właśnie jak podchodziło się do danej przeszkody, drżała. Problem zaczął się wtedy, kiedy... I rzeczywiście, jak szedłeś na samodzielny spacer w parku, gdzie nikogo nie było, to było super rozwiązanie. Problem zaczynał się w momencie, kiedy byłaś na przykład na ruchliwej ulicy, kiedy między tobą przechodzili bardzo dużo ludzi, kiedy była lampa obok lampy i wtedy w tym momencie ta laska cały czas drżała. I tak naprawdę zamiast pomóc, powodowała po prostu dezinformację tej osoby niewidomej. Także ja będę... cały czas powtarzać. Wszystko jest dla nas, dla ludzi. Ja popieram wszystkie innowacje. Ale na razie, moim zdaniem, nic nie wymyślono lepszego od białej laski.
A pies?
Pies przewodnik też. Chodzimy z białą laską. Pies przewodnik plus biała laska.
A dlaczego?
Powtarzam. Dlatego, że po pierwsze, to nam też, pies nam omija z nami przeszkody. Ale my też, mając tą laskę, po pierwsze informujemy, że jesteśmy osobami niewidomymi, czyli samochód nas nie potrąci. Ja ostatnio miałam takie zdarzenie na Sienkiewicza, na zielonym świetle, na pasach, zapaliło się światło, 2 sekundy czekałam, wyszłam z białą laską na jezdnię i samochód mi się zatrzymał na nogach. Podejrzewam, że gdyby nie zobaczył tej białej laski, która była kilka centymetrów ode mnie, potrąciłby mnie. Więc ja cały czas uważam, że biała laska jest... Ja ją doceniam. Po drugie, wsiadłem do autobusu, też miałam przygodę, znokautowały mi drzwi, ale to też była moja wina. Ja chciałam skoczyć, kierowca nie widział, że ja nie widzę. Prawda? Więc to sygnalizujemy. A po drugie, my też musimy współpracować z psem. I pierwszy podstawowy warunek, żeby dostać psa przewodnika, to jest przejście szkolenia z orientacji przestrzennej.
Ja nie widziałam w Słupsku osób niewidomych z psami. Są? Macie u siebie takich?
Też się nie spotkałam. Wiem, że kiedyś miał Piotr, to na pewno miał
jeden
psa.
Jeden z członków.
Może ze 2 jeszcze osoby. Tylko mówię, to jest drogi koszt. My za to nie płacimy jako osoby niewidome, ale my musimy przyjść szkolenia, my musimy mieć odpowiednie warunki. Ten pies, wyszkolenie takiego psa to jest około 50 tysięcy, więc nikt nie da tego psa na zmarnowanie. To są odpowiednie rasy, prawda? Więc i ludzi to zniechęca. A ja uważam, że dobrze, że są takie reguły, bo ten pies jest jak policjant. On pracuje. On pracuje, no i utrzymanie takiego psa też nie jest w stanie, bo on musi zjeść. To już...
No musi zjeść, musi być zaopiekowany, jeśli chodzi o leczenie weterynaryjne i tak dalej. No ale myślę, że ciągle jeszcze ja mam przekonanie, że więcej jest korzyści.
A tak, oczywiście, pies przewodnik, ja widziałam, mam znajomych, którzy korzystają z psa przewodnika. Są to cudowne psy. Tych psów nie wolno dotykać osobom postronnym, no bo one znaczy, po tym jak pracują, to po południu, to już jest normalny pies. To jest normalny pies, tak. Ale w momencie, w którym pracuje, nie wolno. I widziałam, jak te psy nawet, kurczę, podchodziły na stołówce, doprowadziły do stołu, one nic nie ściągną z tego stołu, tak? Ale podprowadzały osobę do tych półmisków, z których te osoby jadły. Znaczy, co one lubiły, te osoby. Czyli gdzieś ta pamięć, podejrzewam, nosowa.
Węchowa, tak.
Tak, jest, więc ja to popieram. Uważam też, że nic nie wymyślił, nic lepszego od psa przewodnika dla niewidomych. Laskaj pies przewodnik jest cudowny. Żałuję tylko, że jest tak mało dofinansowań do przeszkoleń takich psów. Bo to wszystko rozbija się o pieniądzach zwykle. Tak, tak. To jest i rzeczywiście... Ja jestem za. I za czym jeszcze bolewam? Że mamy otwarte hotele dla psów, a zdarzają się jeszcze bardzo dużo przypadków, gdzie osoba niewidoma wchodzi z psem przewodnikiem do przychodni czy do restauracji i nie zostaje spuszczona.
No, ja nie spotkałam się z taką sytuacją, ale też dlatego, że chyba nie byłam świadkiem tego, jak osoba z niepełną sprawnością jakąś, niewidoma czy też chora, bo przecież psy są szkolone też do tego, żeby wyczuwać choćby ataki padaczki,
tak,
i całą masę innych przypadłości ludzkich. Więc ja chyba nie miałam tej przyjemności w życiu, żeby mieć styczność z takim psem przewodnikiem i rzeczywiście też nie widziałam w hotelach, natomiast czy w restauracjach. Natomiast ze zwykłymi psami, jeśli tak to można określić, to rzeczywiście masz rację, coraz więcej hoteli, hosteli jest otwartych na to, żeby móc z psem przyjechać. I ja zawsze mam przed oczyma taki filmik, który chyba w mediach społecznościowych się pojawił, jak chyba żołnierze mówią o tym, że nie przeszkadza tobie to, że pies ratuje ludzi, że pomaga w akcjach poszukiwawczych, że właściwie wykonuje tą robotę, której my nie dalibyśmy rady, a przeszkadza ci pies, który wejdzie do sklepu czy restauracji. No właśnie, coś tu jest nie tak z nami, prawda? Że
tak.
Ja rozumiem, że nie każdy musi lubić. No to tu powinny obie strony działać. Czyli ta, która odpowiada za czworonoga i rzeczywiście on jest na tyle dobrze wychowany, że nie biega między stolikami, a siedzi czy leży pod nogami człowieka i swobodnie pozostali mogą uczestnicy, nie wiem, czy bywalcy lokalu spędzać swój czas. Natomiast z drugiej strony, no nie mają oporu ci ludzie, żeby taki pies znalazł zaginionych albo właśnie brał udział w akcjach policyjnych czy wojskowych, nie?
Ja myślę, że tacy ludzie nie ma po prostu empatii w sobie. Ja miałam tylko Maltańczyka, cudowny piesek, i tak go wyszkoliłam, że jak mi coś upadło, to on podbiegał do tego, on tego nie ruszył i pokazywał mi pyszczkiem, gdzie to leży.
O proszę.
Więc ja mogłam sobie podejść, ja nic nie musiałam szukać. Też nigdy nic nie ściągnął z talerza, później już na starość też był niegrzeczny, to jest co innego, ale...
To my też bywamy jako ludzie.
Tak, ale też zatrzymywał się przed przeszkodami, także też nawet takie małe pieski można wyszkolić, także jeśli takie małe zwierzątko jest w stanie posiąść takie umiejętności ułatwiające nam życie, to jaki to jest pies przewodnik, jaki to jest bezcenny skarb.
No właśnie, co musiałoby się wydarzyć? Mówisz środki przede wszystkim na szkolenie, a potem ewentualnie na wsparcie i utrzymanie takiego psa.
Tak, tak. My możemy sobie to odpisać od podatku, kwotę 2270, bo Boże, nie pamiętam, tą ulgę taką rehabilitacyjną, ale to są niewielkie pieniądze. A niestety tak na utrzymanie takiego psa, no bo to jest pies rzędów 30 kilogramów. To są wilczury, owczarki, labradory,
golden retrievery.
To są psy, które muszą dużo zjeść, tak, oprócz tego trzeba im na kagańce, bo to są pochłaniacze. No nie wiem, czy jakieś wsparcie. Ja wiem, że to może zabrzmi źle, że znowu człowiek gdzieś o coś żebrze, ale to nie żebranie.
Nie.
Jeśli my damy na przykład pieniądze osobie niewidomej na utrzymanie psa przewodnika, to ta osoba nam odda to po stokroć, bo pójdzie do pracy, będzie zarabiać, nie będziemy musieli płacić za niego.
Się.
Oczywiście asystentów nie będzie potrzebowała, za którego też państwo musi zapłacić. Mhm. Rodzina będzie bardziej szczęśliwa, bo nie będzie miała obowiązków jakby takich nadmiernych i też będzie mogła się realizować zawodowo. My cały czas nie patrzymy na to,
ile korzyści,
mhm, tylko ile my coś komuś chcemy dać albo ktoś chce od nas wziąć.
No tak, a często są te naczynia połączone, czyli dokładnie, najpierw damy, potem będziemy dawać mniej, bo to tak wygląda trochę.
No też może tak to zabrzmi żaląco się, chociaż to nie ma nic wspólnego z żaleniem się. Mhm. Ogólnie osoby niepełnosprawne sensorycznie, po nas nie widać tej niepełnosprawności do momentu, jak nie weźmiemy tego psa czy tej laski do ręki, prawda? Bardziej dofinansowywane moim zdaniem i bardziej takie wzbudzające chyba empatię, zrozumienie są niepełnosprawności widoczne.
Wiesz, to chyba tak, choć rzeczywiście też wielokrotnie już w tym paśmie audycji o organizacjach pożytku publicznego podkreślaliśmy chyba i ja, i moi goście, że takie, zresztą dzisiaj też to powiedziałaś, dekadę, dwie dekady temu nie było widać osób niepełnosprawnych. Wszystkie właściwie były pozamykane w domach.
Dopiero, albo w ośrodkach.
Albo w ośrodkach. Dopiero jak świat się trochę otworzył bardziej, zobaczyliśmy, że osoby z niepełnosprawnością mogą funkcjonować w społeczeństwie zupełnie przyzwoicie i to się zaczęło wydarzać też u nas. I to się zaczęło dziać także w Słupsku. No i marsze, i spacery, no i fundacji, organizacji, także wsparcie Urzędu Miejskiego, który stara się, że tak powiem, trzymać pewien parasol i pieczę, choć nie wszystkie rozwiązania są w granicach ich możliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc ja się bardzo cieszę, bo oprócz osób z niepełnosprawnością zaczęto też dostrzegać opiekunów, rodziców.
Tak.
Bo przecież ja sama pamiętam sytuację, że człowiek zwracał uwagę tylko na ten wózek inwalidzki, nie patrząc, osoba, która go prowadziła, była niewidzialna.
To jest prawda.
Kompletnie. Więc rzeczywiście jestem w stanie zrozumieć, że to pokolenie 35+, powiedzmy, ciągle boi się tej stygmatyzacji, tak? I tego, że oni zaczną po raz kolejny być niewidzialni dla społeczeństwa, albo wręcz, nie wiem, wyśmiewani i tak dalej, i tak dalej. No nie, ja myślę, że my już jesteśmy o krok do przodu, że więcej jest empatii w nas mimo wszystko, tylko nam pomóżcie i pokażcie, że musimy zejść wam z drogi, tak, no przecież ścieżki rowerowe, też o tym mówiłyśmy, ścieżki rowerowe, rowery, hulajnogi, rolki i tak dalej, i tak dalej. No jak wejdziecie na tą drogę, która jest przeznaczona dla nich, bez białej laski, no to trudno, żeby taki rowerzysta nie wściekł się, szczerze mówiąc.
Dlatego ja tu
zawsze
tu
powtarzam,
rozumiem, tak, tak.
Idźmy, no, bądźmy dla siebie, tak? Czyli pokaż, że nie widzisz, wtedy ten rowerzysta zatrzyma się, zejdzie, nawet powie, przepraszam bardzo, tu jest droga dla rowerów, proszę się przesunąć o krok w prawo, na przykład, nie? No łatwiej?
Oczywiście.
Liza.
Nie? Oczywiście, chociaż mój kolega miał taki przypadek, ale normalnie na chodniku, jak szedł sobie z białą laską, rower przejechał.
No i zakręcił nim jak kołobrotkiem.
Dobry miał takiego pecha, że po prostu laska weszła w szprychy i rowerzysta poleciał, ale to nie była wina niewidomego. Tu jest też właśnie pokazane, jak ogólnie też i rowerzyści, hulajnodzy, chyba tak mogę, to nie wiem, jak to się odmienia, nie patrzą też na innych użytkowników, czy z laską, czy bez laski.
No tak.
Tak, także tu jest, ale myślę, że powolutku,
apelujemy,
powolutku,
bądźmy uważni na siebie, drodzy państwo,
będzie
sprawniej i lepiej. Plany na przyszły rok, bo my tu o psach przewodnikach życzmy sobie tego, myślę, żeby znalazły się środki na wsparcie. A oprócz?
Oprócz, no to tak, cały czas u nas, że tak powiem, hula ślepa furia.
Kino z autodeskrypcją, drodzy państwo.
Tak, po wakacjach nie odpuszczono nam.
Super.
Tak, teraz w grudniu my zrobiliśmy sobie przerwę, żeby mój operator, pozdrawiam Andrzeja Jaskulskiego, troszeczkę odpoczął, no bo tutaj teraz czas wigilijny, więc 10 mamy takie spotkanie opłatkowe przy akordeonie z naszymi członkami. Jeśli chodzi o filmy, to już i nawet zagraniczne są.
Super.
Tak, ja się na razie skupiam na komediach, bo chciałabym, żeby moi członkowie przede wszystkim się zaczęli śmiać. Aczkolwiek już zaczynam ich przygotowywać do jakiegoś takiego bardziej sensacyjnego kina, może ambitnego. Oni nadają nam, co by chcieli oglądać. Co poza tym, kolejna edycja Niewidomy Obywatel Europy. Zwiedzamy dalej. To planujemy na wrzesień. Tutaj się uśmiechamy szeroko do MOPR-u i do PCPR-u o wsparcie. Wnioski są już poskładane. Mam nadzieję, że będzie piąta edycja drogowskazu. Tutaj do Urzędu Miasta Wydział Zdrowia pozdrawiamy, ale też już jestem po wstępnych rozmowach z powiatem i możliwe, że powiat też będzie chciał mi dofinansować ten drogowskaz dla ludzi, tym razem z powiatu.
No tak.
Więc to bym miało już kolejne 5 osób dodatkowe przeszkolone, co mnie cieszy. No i pewnie, i najważniejsze. Przyszły rok to jest 75-lecie Polskiego Związku Niewidomych tutaj w Słupsku.
Czyli będzie impreza.
Będzie impreza. Już Super. Się zastanawiamy, co będzie. 5 lat temu były scenki sytuacyjne i to się sprawdziło. Mhm. I teraz trzeba coś wymyśleć, żeby nie powielić tego.
No tak.
Podejrzewam, że gdzieś w październiku, w okolicach 15 października, to się jeszcze zobaczy, bo te terminy są...
Data ruchoma, tak.
Tak. No i mam nadzieję, że... no i akcja rozliczania PIT-ów, to zapraszamy od drugiej połowy lutego. Akcja Aktywny Samorząd, gdzie piszemy wnioski o pozyskanie sprzętu dla naszych członków. No i myślę, że jeszcze wiele, wiele, wiele rzeczy. Też zapraszam, tutaj przypominam moim członkom, że mamy wstawiony ergometr do ćwiczeń w małej świetlicy. Tak, już kilka...
Że można.
Tak, żeby korzystać, już kilka osób korzysta, więc po co płacić za siłownię, jak możecie to u nas zrobić za darmo i jeszcze z bezpieczeństwem dla wzroku.
No to drodzy Państwo słyszą, dzieje się, ja będę trzymać rękę na pulsie oczywiście i z przyjemnością jeszcze raz spotkam się z Izą Mirynowską, pewnie po Nowym Roku poopowiadamy trochę Państwu, jak te plany się będą krystalizowały i na co zwrócić uwagę, no, zwłaszcza choć może to się nie wydarzyć, o tak, ale jeśli zrobi się zima mroźniejsza, biała i ślisko, to tu będziemy też podpowiadać, co zrobić, żeby cało i zdrowo dotrzeć z punktu A do punktu B.
Dokładnie. Na pewno nie zamykaj się w tym czasie w domu.
I tu stawiamy dziś kropkę. Iza Mirynowska, Polski Związek Niewidomych koło w Słupsku, była Państwa i moim gościem.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Do usłyszenia.